Bracia, czy mnie słychać? Okej. Będzie to bardzo trudne poselstwo do wygłoszenia, ponieważ zajmuje się ono najprostszym z tematów i dotyczy ono modlitwy. Modlitwa jest czymś tak prostym, że nawet małe dziecko może się modlić. Z ust lub z warg, niemowlęcia, dziecka mogą wyjść modlitwy. I modlitwy te mogą uzyskać odpowiedź. Ale z drugiej strony, modlitwa jest być może jednym z naszych najbardziej tajemniczych i mistycznych działań, szczególnie jako chrześcijan. I tego popołudnia, oczywiście z powodu ograniczenia czasowego, i tak naprawdę mówimy o tym, o modlitwie sporo, dość często, wielokrotnie, ale jestem bardzo wdzięczny, że bracia, którzy przygotowali te plany poselstw, dołączyli szczególną sesję czy poselstwo na temat modlitwy, podczas gdy zajmujemy się kwestią jednego nowego człowieka. Temat brzmi: modlitwa niezbędna do zaistnienia rzeczywistości i praktyki jednego nowego człowieka. Tak więc to, o czym tu mowa, to aby zaistniała prawdziwa rzeczywistość nowego człowieka pośród nas, potrzebna jest modlitwa. Ale nie jakakolwiek modlitwa, lecz pewnego rodzaju modlitwa. I aby została wprowadzona w życie praktyka tego nowego człowieka w Pańskim odzyskiwaniu, również potrzebny jest taki rodzaj modlitwy. I jak podczas wielu poselstw, które przedstawiamy, prosimy braci, by ćwiczyli się we współpracy z Panem i z nami, którzy wygłaszamy poselstwa, w tym, by pozwolić odejść lub odłożyć na bok wszelkie myśli i koncepcje, a nawet, powiem, doświadczenia, jakie możemy mieć w tych sprawach. Żebyśmy mogli otrzymać coś nowego, coś szczególnego. Powiedziałbym, coś głębszego i bardziej zaawansowanego od Pana. I jestem co do tego bardzo, bardzo przekonany, że ze względu na to, żeby na ziemi dzisiaj pojawił się nowy człowiek, pewnego rodzaju modlitwa musi do tego doprowadzić. Pewnego rodzaju modlitwa czy sytuacja modlitwy musi powstać w kościołach w Pańskim odzyskiwaniu.
Po prostu my nie robimy czegoś, żeby sprowadzić tego jednego nowego człowieka. Tego poranka zaczęliśmy od tej tak bardzo praktycznej pomocy obierania Chrystusa za naszą osobą, naszej potrzeby wzrostu i trudzenia się ze względu na wzrost innych w życiu Kościoła. Ale powiedziałbym, że to trzecie poselstwo, które mieliśmy, przeszliśmy do bardzo centralnej sprawy, naprawdę, w rzeczy samej, centralnej sprawy. Podsumuję to poselstwo na podstawie tego planu trzema słowami. Każde słowo będzie obejmowało trzy rzeczy. Więc jeśli to zanotujecie, to, to świetnie. I to pierwsze słowo nie jest ono w planie, ale to jest coś ode mnie. Pierwsze słowo to konkretyzacja. Jak, co mam na myśli, jak konkretyzujemy tę sprawę modlitwy, sprawę komunikacji, sprawę komunikacji między człowiekiem a Bogiem i między Bogiem a człowiekiem. Prawdopodobnie nie ma żadnej innej komunikacji, przepływu pomiędzy Bogiem a człowiekiem, który jest tak wysoki, tak głęboki, jak modlitwa, tak rzeczywisty. Jak konkretyzujemy to ćwiczenie, tą praktykę, to zastosowanie modlitwy. Więc mam tutaj trzy punkty. Drugie słowo, którego chciałbym użyć, to jest stan. Zazwyczaj mówimy, że dochodzimy do jakiejś dobrej kondycji. Żeby dojść do tego, musimy się modlić. Musimy modlić się, aż będziemy w takim stanie, w takiej kondycji. A tak naprawdę szczególne stany wymagają najpierw takiej szczerej i głębokiej modlitwy. Jeśli nie będziemy w takim stanie odpowiednim, to wówczas nasza modlitwa będzie pusta albo nieefektywna i nie będzie osiągała celu, Bożego celu. Więc dotkniemy tych trzech stanów, jakie możemy być. I ostatnie słowo, którego chciałbym użyć, to odbijanie. Odbijanie. Innymi słowy, trzy rzeczy, które Kościół wierzący muszą odzwierciedlać, które korespondują w których korespondujemy w trzy areas, trzy sfery. Kto wykonuje swoją niebiańską posługę teraz, tak naprawdę przez ostatnie 2000 lat. Więc jeszcze raz powtórzę, konkretyzacja, stan i odbijanie. Zanim przejdziemy do tych spraw, chciałbym wywrzeć na was wrażenie jedną sprawą. Coś co pojawiło się po tym poselstwie, które wygłosiłem, po drugim poselstwie. Jak rzeczywistość jednego nowego człowieka jest po prostu rzeczywistością życia codziennego Boga człowieka. Ta rzeczywistość, tak jak mówimy, rzeczywistość ciała Chrystusa, ta rzeczywistość to nie jest coś w powietrzu, coś teoretycznego, coś abstrakcyjnego. Ta rzeczywistość jest tak naprawdę, przeżywamy ją w naszym codziennym życiu, zarówno zbiorowo, jak i wspólnotowo. My, wierzący, będziemy żyć w zbiorowy sposób, w pewien określony sposób. To codzienne życie będzie wypracowywało pewną rzeczywistość, wytwarzało. To będzie coś widocznego, coś dotykalnego, namacalnego dla wroga, aby zobaczył, oraz dla ludzi, aby byli tego świadkami. Podobnie odnośnie rzeczywistości jednego nowego człowieka jest tak samo. Ta rzeczywistość jest pewnego rodzaju codziennym życiem. Chciałbym to nazwać codziennym życiem nowego człowieka. Mówimy czasami, mówiąc o Kościele, życie Kościoła. I ukuliśmy takie powiedzenie, życie Kościoła. Chrystusowe ciało, niebiańskie królestwo, numer trzy, Boże mieszkanie, Boże zamieszkanie, miejsce Bożego zamieszkania. I to są takie synonimy życia ciała, prawda? To jest życie Kościoła w praktyce. Mówimy też, to nazywamy to życiem Królestwa. W liście do Rzymian jest mowa o tym, że życie Królestwa Boże to nie jedzenie i picie, ale sprawiedliwość, rady i pokój w Duchu Świętym. Życie ciała to życie królewskie. Również życie Kościoła to jest życie rodzinne. Wszyscy jesteśmy członkami, domownikami, członkami rodziny. I chciałbym też powiedzieć nowy taki termin. Życie nowego człowieka. Mamy brata Newmana. Proszę, powstań. To jest brat Newman. Newman Lin, czyli nowy człowiek po angielsku. Nowy człowiek. Sugeruję, że od tej pory będziemy trochę inaczej wymawiać jego nazwisko. Nowy człowiek. Newman. To jest bardzo popularne angielskie nazwisko, ale nowy człowiek to jest duchowe. A więc od teraz będę nazywał cię bratem, nowym człowiekiem. To myślę, że będzie miał więcej zawartości, więcej znaczenia dla ciebie. Ale tak naprawdę każdy z nas powinien być takim nowym człowiekiem. To powinny być imiona nas wszystkich, zarówno braci, jak i sióstr. Więc życie Kościoła powinno nieść takie imię. Życie nowego, nowego człowieka. Jak leci życie nowego człowieka w Dubaju? Jak w Accra, w Ghanie? Jak się żyje? Jak sobie radzi życie nowego człowieka w tym Kościele? W jaki sposób mierzymy życie Kościoła? Być może jest to ciało, być może takim kwalifikacją jest Boże Królestwo, Boża Rodzina, ale czy tym kwalifikatorem jest nowy człowiek, czy wasze życie Kościoła, czy twój Kościół jest pełen rzeczywistości nowego człowieka i praktyki nowego człowieka? Bracia, moi bracia, moje przekonanie jest takie, że jestem przekonany, że aby to się pojawiło, to nie poprzez jakieś organizowanie albo kreowanie czegoś. Wierzę, że ma to do czynienia wiele z naszą, ma to związek z naszą modlitwą, z naszym życiem modlitwy. Chciałbym wam przypomnieć, jeśli o ile dobrze pamiętam, że jest taka książka o tytule Bóg Człowiek. Jedna z książek, która została wypuszczona w połowie lat 90., kiedy brat Lee miał silne brzemię na ten temat. I poprawcie mnie, jeśli się mylę. Cała ta książka opisuje codzienne życie Jezusa od Ewangelii według Mateusza, więc brat Lee próbował wymalować przed nami obraz, wzór, prototyp Boga człowieka. Rozdział po rozdziale wchodził w wiele szczegółów, ukazywał je od kołyski do krzyża. Do krzyża. I, a nawet poza krzyż, ponad to. Po drugiej stronie krzyża. Jeśli, o ile dobrze sięgam pamięcią, przeczytajcie te rozdziały. Powiedziałbym, że waga, brzemię brata Lee, aby przedstawiać to codzienne życie Jezusa, było celem tego było przedstawienie Jego życia modlitwy. On był doskonałym wzorem osoby, która prowadzi życie modlitwy, a posiada modlitewne życie. To był pierwszy Bóg człowiek, więc chciałbym szczerze zarekomendować Wam tą książkę. I czytajcie ją powoli. I będziecie pod silnym wrażeniem sposobu, w jaki Jezus prowadził jako Bóg człowiek swoje życie modlitwy. Można powiedzieć, że nie ma praktycznie żadnego innego sposobu, aby z sukcesem żyć takie codzienne życie Boga człowieka bez modlitwy. Możecie próbować, jeśli Wam się uda. Jeśli nie jesteście osobą modlącą się, nie możecie, nie jesteście w stanie żyć w taki sposób. To samo ma zastosowanie do nas dzisiaj, bracia i siostry, w naszych kościołach miejscowych. Nie ma sposobu, to się nie wydarzy, abyśmy żyli życiem codziennym życiem Boga człowieka, abyśmy mieli rzeczywistość i praktykę jednego nowego człowieka. I nie mówię tylko o modlitwie o jednego nowego człowieka. Panie, wprowadź jednego nowego człowieka, wypracuj go. Nie mówię o tym. To jest zawartość modlitwy. To jest treść modlitwy. Ja mówię o życiu modlitewnym. Więc brzemię tutaj, konkretyzacja z czegoś, co nazywamy modlitwą. W pierwszym punkcie. Zdałem sobie sprawę dzisiaj rano, gdy rozważałem tę sprawę codziennego życia Jezusa. Nie tylko dla mnie, ale spisałem sobie praktycznie wszystkie przykłady jego modlitwy. Przykłady, gdy się modlił. Większość z nich jest w jednym, to tylko jeden werset. Nie mam teraz czasu z powodu czasu tego poselstwa, ale pozwólcie, że tak w szybki sposób dotknę to, aby wywrzeć na Was wrażenie. To jest prawdziwie Pańska modlitwa. To nie jest o Ojcze nasz, niech Ty jesteś w niebie i tak dalej. A chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy nasze winy. Przenie, ale zbaw do złego, amen. Tak? To nie jest Pańska modlitwa. To są zasady modlitwy. A tutaj mamy przykład Pańskiej modlitwy. To jest sposób, w jaki on żył, codziennie żył. Nie mam jakiejś określonej kolejności. To są wszystko przykłady z czterech Ewangelii. Łukasza 11, ile? Potem, gdy Pan Jezus, gdy modlił się, trzeci rozdział Łukasza. Gdy modlił się, Duch maścił go. Mateusza 14:23. Potem jak nakarmił 5000, podszedł do góry sam. Nikogo z nim nie było. Chcę, abyście zwrócili na to uwagę. Nie był z uczniami. On wysłał uczniów na łódź, aby przekroczyli Morze Galilejskie do Galilei. I kiedy był wieczór, gdy był sam, bracia, nie bójcie się być sami. Sami w modlitwie z Panem. To jest to, co on czyni. Marka. Coś tam 35. 20:35. 1:35? Kiedy było jeszcze wcześniej rano, wyszedł na niezamieszkałe miejsce. Kiedy wstał bardzo wcześnie rano, kiedy była jeszcze noc, wyszedł i udał się na miejsce bezludne, gdzie nie było niczego, co mu mogło przeszkadzać, niczego, na co mógłby się patrywać, niczego, co mogło go stymulować, co pobudzać. Nic, czego nie mógłby robić niczego innego, jak tylko modlić się. 5:16 Łukasza. Często oddalał się na pustynię i modlił się. Jak często? Nie wiem. Ale ten Bóg człowiek musiał oddalać się ze swojej bycia zajętym. Z tego hałasu i zgiełku. To bardzo ważne. To była najważniejsza czynność jego ziemskiej posługi. Po prostu modlić się. Zobaczycie to. Myślę, że już teraz jesteście pod wrażeniem, jak wiele Jezus się modlił. Jako człowiek. Marka 6:46. Podróż przez Biblię. Po pożegnaniu się z nimi odszedł na górę, aby się modlić. Po prostu poszedł się modlić. Odszedł. To tak jakby coś się miało udziać, on musiał się modlić. Potem jak to się wydarzyło, musiał się modlić. Pomiędzy tym wszystkim, co się działo, co robił, modlił się. I modlił się. Tak jakby modlitwa jest tym łączącym elementem wszystkie jego aktywności. On wszystko to łączył modlitwą. On wypełniał te przerwy modlitwą. Łukasza 6:12. Po jakimś czasie udał się na górę, aby się modlić. I spędził całą noc na modlitwie do Boga. Na modlitwie, a gdy czasami wstawał wcześnie rano, a czasami spędził całą noc na modlitwie. W tym przypadku to było bardzo ważne wydarzenie. Miał powołać 12 apostołów. Spędził całą noc na modlitwie do Boga. W tym słowie napisane jest: spędził całą noc na modlitwie do Boga. Jeśli przeczytamy przypis, inne znaczenie w Grece, dosłownie modlitwie Boga. Spędził całą noc na modlitwie Boga. Łukasza 9:18. Modlił się samemu, tak? Gdy się modlił w samotności, byli z nim uczniowie. I zapytał ich, za kogo tłumu mnie uważają. Pamiętacie tą historię? To było potem, gdy się modlił. Nie zdajecie sobie sprawy, jak wiele rzeczy Pan dokonał i co było poprzedzone modlitwą. Myśleliście: o Panie, to jest Chrystus, to jest Mesjasz. On może po prostu wszystko zrobić. Po prostu zrób to. Nie, on musiał się modlić, ponieważ był człowiekiem. Był człowiekiem. Mateusza 26:36. Bardzo mocna historia w Getseman. Wtedy Jezus przyszedł z nimi. Tak, ty tu? Usiądźcie tutaj, podczas gdy ja odejdę i będę się modlił. 42, 44. I modlił się po raz trzeci. Paweł modlił się trzy razy, aby Pan zabrał od niego cierń. A Pan modlił się trzy razy, aby został zachowany od śmierci krzyża. Jednakże za każdym razem powtarzał, jednakże nie moja wola, ale Twoja, Ojcze, niech się stanie. Trzykrotnie, zanim został aresztowany. Łukasza 11:1. A gdy przebywał w pewnym miejscu i modlił się, ktoś z jego uczniów rzekł do niego, kiedy przestał: Panie, naucz nas, jak się modlić. Ci wokół niego musieli widzieć go tyle razy modlącego się. Zapytali więc: Nauczycielu, prosimy, naucz nas również, jak się modlić. Bracia, musimy pokornie modlić się w taki sam sposób. Panie, naucz nas na nowo, jak się modlić. Nie możemy powiedzieć, że wiemy, jak się modlić. Nie możemy być tacy pewni. Możemy modlić się, ale nasza modlitwa, może jej rezultatem może nie być jeden nowy człowiek. Może być jakiś rezultat, może być jakaś odpowiedź. Może wypełnić jakieś potrzeby, ale to nie wypełni jego potrzeby, posiadania jednego nowego człowieka. Który to? Łukasza? A to odnośnie... Ale ja usilnie prosiłem za ciebie, aby twoja wiara nie ustała. A ty, kiedy już zawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Pan... szczególnie modlił się za Piotra, aby twoja wiara nie ustała. A ty, kiedy już zawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Nie byłoby na ziemi bez pańskiej modlitwy. A on jeszcze nie był nawet w niebiosach. On był na ziemi i wstawiał się za nim. Nie muszę już na tyle wspominać o tym, że największą modlitwą, jeśli chodzi o treść, zawartość, w Jana 17 rozdziale. Jana 17 rozdział. Pan nie ukończył swoich dzieł z uczniami przed... Nie zakończył swojego dzieła niczym innym, jak tylko modlitwą. Do swego Ojca wydoskonale, aby zostali zachowani i abyśmy my wszyscy byli wydoskonaleni w jedno. Gdy mówimy o jednym nowym człowieku, to właśnie on o to się modlił w rzeczywistości. I to nie wszystko, bracia, ale myślę, że to wywiera na was wrażenie, dla nas wszystkich, człowieka. Codzienne życie tego pierwszego Boga człowieka, pierwszego nowego człowieka. Teraz jedna mała sprawa. To jest... O której muszę skończyć? 3:30? Co? 3:30, a czy coś takiego, tak? Ted? Dobra. Dobrze sobie radzę. Dziękuję za zegar. I chciałbym jeszcze polecić taki hymn w naszym hymnarzu. Nie wiem, jak wiele spędzamy czasu na tych hymnach. Niektóre przyszły z kierunku różnych chrześcijan, a niektóre od brata Lee. Ile? Jest 38 hymnów na ten temat. A rzekłbym, że wiele z nich napisanych nie przez brata Lee czy przez innych chrześcijan są bardzo, bardzo dobre. Nie pogardzajcie nimi. Wiele z nich jest naprawdę głębokich, bardzo poruszających. Użyjcie tych pieśni, tych hymnów, aby pomogły wam w waszym życiu modlitwy. Dobrze, teraz przechodzimy do samego poselstwa. co to są za trzy sposoby, aby skonkretyzować tę tajemniczą praktykę modlitwy, abyśmy mogli prowadzić codzienne życie w takie te tajemnicze, abyśmy weszli w tą tajemniczą rzeczywistość. Pierwszy punkt rzymski. Każdy z nich, tych punktów, pokrywa pewien obszar konkretyzacji. Numer jeden. Zasada, która powinna rządzić naszą modlitwą, modlitwa wprowadza nas w Boga. Bardzo proste stwierdzenie. Bardzo proste stwierdzenie. Ale i to pochodzi przynajmniej w części w lekcji modlitwy, rozdział numer 1. A kiedykolwiek nasza modlitwa nie wprowadza nas w Boga, jest niewłaściwa i powinniśmy przestać tak się modlić. Skutkiem właściwej modlitwy jest to, że okazujemy się w Bogu. Wersety, odnośniki to Łukasza 11 rozdział 1-13, gdzie Pan nauczał o modlitwie, tak naprawdę modlił się, a jeden z uczniów zapytał go, poprosił, aby nauczył go modlić się. I o to, co odpowiedział Pan. Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, dawaj nam każdego dnia naszego codziennego chleba i odpuść nam nasze grzechy, bo i my odpuszczamy każdemu, kto jest nam dłużny. Nie wystawię nas na pokusę. Brat Lee powiedział, że studiował to. Myślę, że to było w studium życia Ewangelii Łukasza. Co to za znaczenie tej modlitwy, pańskiej modlitwy, jak to mówi, uczy chrześcijaństwo. I doszedł do pewnego wniosku. To nie jest to, nie jest tamto. Powiedział, to mówi nam, że rzeczywista modlitwa powinna wprowadzać nas w Boga. Wszystkie te sprawy, wszystkie te rzeczy o uświęceniu imienia Ojca, przyjściu Jego Królestwa, aby dał nam chleba, przebaczeniu grzechów i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, co to są? Są w tej sferze Boga. W sferze Boga. To nie jest modlitwa, którą tylko recytujesz z pamięci. Wiecie, to nie jest książka to nie jest modlitewnik. Może to recytujecie, ale jesteście zupełnie na zewnątrz Boga. Czasami mam taką troskę, że jestem taki zatroskany, że modlitwa nie wprowadza nas z Boga, ale przeciwnie, wychodzimy z Boga. Im więcej się modlimy, tym bardziej jesteśmy na zewnątrz. Prawdziwa modlitwa, bracia, powinna wykonywać tylko jeden rezultat. Że zanim modliliśmy się, zaczęliśmy się modlić, byliśmy poza Bogiem. A gdy modlimy się, znajdujemy się w Nim. Okazujemy się w Bogu. Jesteśmy w Jego sferze, w sferze Boga. W tej boskiej i mistycznej sferze Ducha, którym tak naprawdę jest sam Trójjedyny Bóg. Po prostu okazujesz się tam. Zgubiłeś w ogóle orientację w czasie, w przestrzeni. Jesteś w wieczności, ponieważ jesteś w Bogu. Jak wiele z naszej modlitwy ma taki skutek. Niektórzy z nas, gdy modlimy się, wciąż patrzymy na nasze smartfony. Gdy się modlimy, Panie to, Panie tam, o, sprawdzę coś. Bracia, nie, ja tutaj nie żartuję, ale to jest taki jest nasz stan dzisiaj. Jak wielu z nas naprawdę spędza czas, aby wprowadzić się, wmodlić się w Boga. To wymaga czasu, bracia. To wymaga czasu. musicie udać się na bezludne miejsce, gdzie nie ma nic, co cię pobudza, gdzie jesteś z Nim sam. Nie jest, nic cię nie, nie rozprasza. Wówczas wmanlasz się w Niego. I to, gdy jesteśmy w Bogu, rzeczy się dzieją. Wtedy ma miejsce prawdziwa modlitwa. Tam poznajemy. Nie mogę już więcej powiedzieć na ten temat. Musicie tego doświadczyć. Punkt dwa. I oczywiście w tym Bogu jesteście tylko okrążeni Bogiem, jesteście jedno z Bogiem, jesteście przeniknięci Bogiem. Widzimy Jego serce, dbamy tylko o Jego interesy. Wszystko, co nas otacza, to tylko ma do czynienia związane z Bogiem. Punkt dwa. Drugi rzymski. Jak skonkretyzować modlitwę? Doświadczenie, jakie zyskujemy w chwilach prawdziwej modlitwy, uzdalnia nas do dotknięcia się rzeczywistości jednego nowego człowieka. Więc to, co tutaj rzekł w drugim punkcie, jest to po prostu, że nasza modlitwa musi być prawdziwą modlitwą. To nie jest to, że jestem tylko po prostu szczery i jestem bardzo szczery i wówczas ta modlitwa jest prawdziwa. Jest taka strona, ale to nie o tym mówię. Mówię o tym, czy twoja modlitwa w tym momencie jest prawdziwą, prawdziwego rodzaju modlitwą. Czy nie jest. Czy to jest modlitwa, ale to nie jest prawdziwego rodzaju modlitwa. Coś niezupełnie z Boga, coś niewłaściwego. Prawdziwa modlitwa. Gdy sprawdzimy nasze modlitwy, nasze osobiste albo czyjeś, wiele razy modlitwa innych czy nasza to jest mniej niż prawdziwa. To jest po prostu, żeby wypełnić czas. Coś z naszej głowy. Coś, aby użyć jakieś terminy, z którymi jesteśmy bardzo, bardzo zaznajomieni. My wszyscy wiemy, jak się modlić. Nawet jak eksperci, fachowcy, ale takiego rodzaju modlitwa może nie jest prawdziwa. To już czas, bracia, abyśmy nauczyli się prawdziwej modlitwy. Tylko prawdziwa modlitwa wprowadzi nas, uzdolni nas do dotknięcia się rzeczywistości jednego nowego człowieka. Więc jeśli nie modlicie się w ten sposób, jesteście poza tą rzeczywistością. Pan Jezus z pewnością modlił się za każdym razem prawdziwą modlitwą, razem z Ojcem. Podpunkt A. W chwilach prawdziwej modlitwy przebywamy w swoim duchu. Jesteśmy jednym duchem z Panem. W takich chwilach żyjemy Chrystusa. Macie takie doświadczenie, bracia? Muszę wam zaświadczyć. Prawdziwy czas, gdy żyjemy Chrystusa, jest, gdy modlimy się. Jeśli się nie modlimy, to trudno stwierdzić. Ale jeśli modlimy się prawdziwą modlitwą, w tej chwili musisz żyć Chrystusa, doświadczasz Go, ponieważ jesteś w trójjedynym Bogu. Panie Jezu, o bracia. Czy jesteśmy samotni, osobno, cokolwiek robimy, czy też jesteśmy w naszym codziennym życiu, w naszych sprawach, ale w duchu modlitwie. Czasami potrzebujemy, mamy tylko minutę lub dwie, ale jeśli ćwiczymy się, jeśli zbudowaliśmy taki nawyk prawdziwej modlitwy, nawet te krótkie momenty, będziecie jednym duchem z Panem i będziecie żyć jedno z Panem. Bez wątpienia, bez modlitwy, bez prawdziwej modlitwy nie możemy żyć Chrystusa. Dlatego jest napisane, nieustannie się módlcie. To tak jak oddychanie. Ale muszę przyznać, że nawet nasze wzywanie Pana, czasami, Panie Jezu, to jest dobre, to jest pomocne, ale to niekoniecznie jest takie szczere, takie prawdziwe. Nasze codzienne życie, życie dnia powinno być takie same, jak nasze doświadczenie w chwilach prawdziwej modlitwy. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że musimy wykonać, wypracować w naszym życiu codziennym, zachowywać się w taki sam sposób, w takiej samej atmosferze, w takim samym stanie, jak gdy modlimy się, gdy jesteśmy jako matka, pilnuje dzieci, pracuje, gotuje, albo mąż, gdy jest w pracy, tak jak w Mateusza czy w Objawienia. Dwie kobiety były na polu, wykonują zwyczajną pracę, ale w pewnym momencie tylko jedna z nich została wzięta. Która z nich? Wierzę, że ta, która była w duchu, która była jednym duchem z Panem, żyjąc Chrystusa. Więc gdy wykonujemy te praktyczne obowiązki, ludzkie sprawy, to ta osoba była w duchu, prowadząc prawdziwą modlitwę. To czyni nasze życie codzienne, codzienne sprawy częścią codziennego życia Boga człowieka. Chciałbym powiedzieć osobom z pokolenia milenium, milenialsom, którzy zaczynają wykonywać swoje dzieci, że muszą tak żyć. Jedynym sposobem jest nawet nie tylko modlitwa, ale duch modlitwy, stan modlitwy, atmosfera modlitwy, którą zbudowaliście. Numer 3. Gdy się modlimy, to wchodzimy w społeczność z Panem i stajemy się świadomi tego, że jesteśmy prawdziwie jednym duchem z Nim i że On jest tak naprawdę jednym duchem z nami. Nie ma żadnego innego czasu jak czas modlitwy, czas prawdziwej modlitwy, kiedy znajdujemy się tak bardzo, okazujemy się tak bardzo jedno z Bogiem. Nawet w trakcie społeczności możemy nie być w takiej jedności, ale gdy podczas takiego rodzaju modlitwy mamy pewność, że jesteśmy prawdziwie jednym duchem z Panem. I to jest, to znaczy, że to jest możliwe, bracie. W tym czasie jesteś prawdziwie trwasz. Pamiętacie Jana 17? Trwaj we mnie, a ja w Tobie, a ja w Was. Jakim sposobem, bracia? Przez modlitwę. Nie mówię po prostu w jakikolwiek sposób, tu, tam. Nie o tym jest mowa, ale chodzi mi o możliwości posiadania życia modlitewnego, gdy codziennie wykonujemy swoje obowiązki, gdy prowadzimy normalne ludzkie życie. Bycie jednym duchem z Nim, trwanie w Nim, życie Nim moment za momentem, trwanie w tej organicznej więzi, to jest możliwe, bracie, to jest możliwe. Ale musimy to zbudować. Jeśli podtrzymujemy swój stan modlitwy, 4, będziemy znajdowali się poza kulturą, będziemy jednym duchem z Panem, radując się Jego obecnością, samoczynnie żyjąc Go. Jeśli podtrzymujemy swój stan modlitwy, to w tym czasie będziemy poza naszym ja, prawdziwie poza naszym ja. Będziemy w Bogu. Samoczynnie, poza naszym naturalnym życiem, naszym starym człowiekiem, gdzie są te wszystkie rozporządzenia, kultura, usposobienie, nasze uczucia, nasze reakcje, wszystkie te sprawy, będziemy poza nimi, wyjdziemy z nich, będziemy w pewnym stanie bycia jednym duchem z Panem. W tej właśnie modlitwie. B. Kiedykolwiek doświadczamy prawdziwej modlitwy, ja już przeczytałem to. 1. Im częściej zanosimy prawdziwą modlitwę, nie. Kiedykolwiek, kiedy doświadczamy prawdziwej modlitwy, znajdujemy się poza swoją kulturą, a w szczególności poza swoimi kulturowymi opiniami. Problem jest z opiniami. Przeczytajcie książkę Szkolenie doskonalące. Jesteśmy chodzącymi opiniami. Więc człowiek bez Boga to nie jest umarły człowiek, martwy, ale to jest chodzące opinie. Chodzące opinie, nawet gdy otwieram usta. Gdy starsi przychodzą ze sobą, to jest po prostu czas opinii. Chciałbyś się tego pozbyć, chciałbyś to unicestwić, ale to się nie udaje. Wciąż nawet taką możemy. Bracia, zwłaszcza opinie kulturowe. Jedynym sposobem jest modlić się w Boga i wyjść ze swojego ja. Wyprowadzić się ze swojego ja. Dlatego gdy przychodzimy do społeczności, najpierw módlmy się w Boga. Zacznijmy od modlitwy. To nie rytuał. A gdy kończymy społeczność, mówmy: Panie, wybacz nam, że opuściliśmy Cię, że znowu powróciliśmy do naszego ja. Wybacz nam, Panie. Módlmy się na koniec społeczności. Im częściej zanosimy prawdziwą modlitwę, tym więcej będziemy mieli doświadczeń przebywania poza naszymi kulturowymi opiniami. Nic nie jest w stanie uczynić nas tak jedno jak modlitwa. Gdy przestajemy się modlić, to walczymy. Ale możemy się zatrzymać i się znowu modlić. Co to znaczy? Że nawet jak zatrzymamy się i przestajemy się modlić, to potem znowu możemy się modlić. Wtedy dotykamy się rzeczywistości jednego nowego człowieka. Uświadamiamy sobie wówczas, że nowego człowieka konstytuuje jedynie Chrystus i że w tej sferze nie ma różnic kulturowych. Tylko poprzez modlitwę wchodzimy w naszego zespolonego ducha. To jest tam, gdzie przebywa Bóg. To jest tam, gdzie się On znajduje. W tej sferze Chrystus jest wszystkim i wszystkimi. I nic poza tym. Trzecia sprawa, w jakiej konkretyzujemy tę sprawę, jaką nazywamy modlitwa, tą wielką, wielką sprawę, modlitwę. Musimy trwać niezłomnie w modlitwie, ponieważ obejmuje ona bój, walkę. Więc trzecia ważna sprawa, sposób, w jaki konkretyzujemy prawdziwą modlitwę, to trwać. Trwać niezłomnie. Trwać niezłomnie oznacza, to oznacza persist. To znaczy trwać w pewnej kondycji. To znaczy trwać z taką wytrwałością. Przedsięwziąć coś. Być wytrwałym. Zwalczyć wszystko, całą opozycję. Bez względu na kontrataki, bez względu na zniechęcenie, rozproszenie, my trwamy na naszym kursie. Trwamy dalej w tym właściwym kierunku, w taki niezłomny sposób. To jest właśnie trwanie. To jest niezłomna modlitwa. Trwanie w niezłomnej modlitwie. To po prostu trwać niezłomnie. I to jest fakt w Nowym Testamencie, nie tylko w Kolosan 4, 2, 6, 17. Wszędzie w Nowym Testamencie jest ta myśl niezłomnego trwania w modlitwie. To wszędzie tam jest. Wszędzie. Tak jakby modlitwa tylko działała, jeśli w niej niezłomnie trwacie. Jest efektywna tylko, gdy ją zachowujemy, gdy ma kontynuację, gdy jest nieustanna. A wróg robi wszystko, aby nas oponować, aby nam przeszkadzać, atakuje nam, abyśmy nie trwali w taki sposób. Aby walczyć po Bożej stronie z szatanem, musimy trwać niezłomnie w modlitwie. Jako ci, którzy obierają stronę Boga, odkrywamy, że cały wszechświat nam się sprzeciwia, w szczególności naszej modlitwie. Kiedy mówimy, że szatan jest przeciwko nam albo przeciwko Kościołowi, to możemy powiedzieć, że szatan jest przeciwko naszemu życiu modlitewnemu i przeciwko modlitwom Kościoła. To jest przeciwko czemu on jest. On wie. On wie, to jest strategiczny punkt, który uczyni mu krzywdę, wyrządzi mu szkodę, zniszczy jego królestwo, obróci w niwecz jego działania. I to jest właśnie modlitwa świętych. Więc on wykona, jest zdolny do wszystkiego, żeby to zatrzymać. Prawie wszystko w naszym otoczeniu jest wbrew modlitwie. Opór wobec modlitwy jest nie tylko na zewnątrz nas, lecz także wewnątrz nas. Obydwie te sprawy, zewnątrz i na zewnątrz. Czasami nasze oczy są tak senne. To nie przypadek. Jest napisane, że Pan, gdy modlił się, wznosił swój wzrok do góry, więc to nie jest forma, że zamykamy oczy. A to jest całkiem niezły sposób, bo zamykamy się na wszystkie rozproszenia, na całe środowisko, otoczenie. Nawet możemy zamknąć uszy, zamknąć drzwi, zamknąć wszelki hałas, odciąć się. Cały ten hałas, cały ten zgiełk wokół nas, codziennie, zatrzymuje nas od modlitwy. Odciąga nas od modlitwy. Modlić się to iść pod prąd, nie iść z trendem w upadłym wszechświecie. Co za stwierdzenie. Aby się modlić, musimy iść pod prąd w naszym otoczeniu. Nasze otoczenie ma pewien prąd w społeczeństwie. Idą w tym kierunku. Jeśli zawiedziemy i nie będziemy się modlić, prąd zmiecie nas w dół. Jedynie w momencie, gdy przestajemy się modlić, jesteśmy w tym niegodziwym nurcie. I idziemy z prądem. Z prądem tego świata. Światowy prąd. Jedynie modlitwa uzdolni nas do oparcia się prądowi. Dlatego musimy trwać niezłomnie w modlitwie. Modlić się nieustannie. Ja, bracia, rozpoznaję, że w moim doświadczeniu to jest to, gdzie zawodzę najbardziej. Modlę się. Ale aby modlić się w niezłomny sposób, to jest praktycznie całkiem inna sprawa. Wiecie, mógłbym powiedzieć, już wiele się modliłem. Zróbmy sobie przerwę. Idę do biznesów. Wiecie, bracia, tak się dzieje. Przestajemy się modlić, a następną rzeczą, jaką się dowiadujemy, dzień, dwa, nie modliliśmy się w ogóle. To właśnie w taki sposób działa. To tak działa. Bracia Morawscy, tak słyszałem, od wieków XVIII, oni mieli stuletnią modlitwę przez jedną grupę. Wiecie, mieli taką wieżę. Nie wiem, czy to prawdziwie się wydarzyło, czy nie. Nie sugeruję, żebyśmy tak to praktykowali, ale to, co mówię wam, to wymaga niezłomnego trwania w modlitwie, aby Bóg działał. Słowa Watchmana Nee powinny być przez nas zachowane w pamięci przez cały czas. Dlaczego tak wiele pracujemy, a modlimy się tak mało? Jeśli modlitwa może wykonać o wiele więcej niż praca. Teraz przechodzimy do następnego kluczowego tego wyrażenia. Stan, w jakim potrzebujemy się znaleźć, abyśmy mogli byli w stanie trwać niezłomnie w modlitwie, abyśmy trwali w modlitwie, pozostali w niej, aby wszystkie kościoły miejscowe zbudowały ten nawyk i były modlącymi się kościołami, aby święci prawdziwie, naprawdę byli, mieli brzemię tego rodzaju modlitwą. Tak czuję, bracia, im bardziej zbliżamy się do końca tego wieku, tym więcej modlitwy potrzebujemy, nie mniej. Trwanie niezłomnie w modlitwie ze względu na jednego nowego... Tutaj już mamy te trzy rzeczy, trzy stany. Numer jeden jest powiązane z pokojem Chrystusa. Dwa, Jego Słowem, życiem z Chrystusem w związku. I oczywiście wszystkie te rzeczy są, znajdziemy w Kolosan w rozdziale trzecim, 15-17. Przypominam wam, bracia, że to dzieje się zaraz po tym, jak Paweł powiedział o jednym nowym człowieku w trzecim rozdziale, 10-11. O tym jednym nowym człowieku, te słynne wersety. Zaraz po tym Paweł poszedł dalej, aby mówić o praktycznym życiu codziennym świętych. O życiu codziennym, które jest w związku z Chrystusem. I mówiąc naszą terminologią dzisiaj, życie Boga człowieka, codzienne życie nowego człowieka. Zaraz po tym. Więc brat Lee w swoim przemawianiu połączył te trzy rzeczy razem, które znalazł w tych wersetach. Zaraz po tym, po wersecie 10-11, aż do początku rozdziału 4, gdzie Paweł tak powiedział: trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem. To tak jakby to było takie podsumowanie tego listu do Kolosan odnośnie praktyki. Więc tutaj, w tym fragmencie po objawieniu jednego nowego człowieka, Paweł przedstawia trzy warunki. I przeczytamy sobie teraz to w konspekcie, w planie. A, pokój Chrystusowy, numer jeden, którym jest, co on powiedział? Niech słowo niech pokój Chrystusa rozstrzyga w waszych sercach. To znaczy, że rządzi, panuje w waszych sercach. Więc tutaj pokój Chrystusa, którym jest sam Chrystus, uczynił Żydów i pogan jednym nowym człowiekiem. Teraz zaś powinniśmy pozwalać temu pokojowi rozstrzygać w naszych sercach, by prowadzić życie ciała i by w praktyce zaistniał jeden nowy człowiek. Pozwólcie, że skończę. Werset 15. Niech pokój Chrystusa rozstrzyga w waszych sercach, do którego też zostaliście powołani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Tego poranka, bracia, przyznaję, bracia, że abyśmy mogli trwać dalej w tego rodzaju życiu modlitewnym nowego człowieka, musimy żyć, codziennie żyć w kondycji pokoju, w stanie pokoju, wewnętrznego pokoju, który to jest sam Chrystus. Mówię wam, osoba, która nie ma tego wewnętrznego pokoju, nie może się modlić. Jeśli jeśli wewnątrz są problemy, jest niepokój, sztorm, jeśli masz problem z tym bratem, to pokój Chrystusa ledwo rozstrzyga was. Nie jest arbitrem. Jesteś cały czas w swoich uczuciach, reakcjach. Nie ma pokoju. Mówię wam, bracia, nie jesteście w stanie wytrwać w modlitwie. Trwać niezłomnie. Dlatego potrzebujecie pozwolić pokojowi Chrystusa rozstrzygać w waszych sercach ze względu na życie tego nowego człowieka. Abyśmy mieli praktyczną rzeczywistość tego nowego człowieka. Dlatego, bracie, jest taki werset, że zanim pójdziecie do ołtarza i ze ofiarą, to pójdźcie do swego brata i zadośćuczyńcie, zanim pójdziecie do mnie, do Boga. najpierw rozwiążcie swoje problemy. Pojednajcie się ze swoim bratem, a następnie przyjdźcie do ołtarza i wówczas przyjmę Twoją ofiarę. Tak wiele, bracia, z naszych modlitw jest nieakceptowanych przez Boga. Nie dlatego, że są nieszczere, ale dlatego, że nie ma pokoju. Jesteśmy w złym stanie, w nieodpowiednim stanie. Sposobem. Teraz następny punkt. Chrystus sprawuje swoje zwierzchnictwo i udziela nam swego bogactwa za pośrednictwem słowa. I następny werset 16. Niech słowo Chrystusa mieszka w was bogato, we wszelkiej mądrości, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj drugi punkt, drugie wymaganie, warunek, abyśmy prowadzili takie życie modlitwy niezłomne, musimy pozwolić Słowu. Nie tylko mamy Słowo, nie tylko mieć Słowo, ale pozwalać, tak jak o sobie. Mówiliśmy o obieraniu Chrystusa naszą osobę. Samo Słowo dzisiaj jest Chrystusem. Pozwalajmy Słowu Chrystusa mieszkać. To znaczy, że ta osoba zaczyna mieszkać w nas, zamieszkiwać, czyni sobie dom. W was bogato. We wszelkiej mądrości. Gdy to Słowo Chrystusa mieszka w nas do takiego stopnia, zamieszkuje nas do takiego stopnia, mówię wam, to Słowo jest pojazdem, środkiem, w jaki są przekazywane bogactwa do naszego wnętrza. W tak wiele sposób, różnoraki sposób. Potrzebujemy tych bogactw. Potrzebujemy Słowa, aby ono podtrzymało nasze życie modlitewne. Wiecie, że najlepsza modlitwa jest wypełniona Słowem Bożym, Słowem Boga. Nie mam na myśli samego Słowa, ale łączenie modlitwy z wiarą. Słowa z wiarą, tak? To jest najwyższego rodzaju modlitwa. Modlenie się do Boga z Jego własnymi obietnicami. Dlatego musimy pozwalać Słowu Boga mieszkać w nas bogato. Nie możemy być zamknięci, wymykać siebie, ale otwierać się na Pana i Jego Słowo oraz chętnie napewniać się Słowem Chrystusowym. To nie ty jedynie, że czytacie Biblię. Musimy czytać Biblię, ale to jak wiele Słowa żyje w was, mieszka w was, tak jak osoba, która się wprowadza do domu. Wypełnia was od wewnątrz. Musimy pozwalać Słowu Chrystusa poruszać się, działać tak jak osobie. Działać i być w nas dzięki przepajaniu i przesycaniu całej naszej istoty nim samym, z tym Słowem Chrystusa. Dlatego też modlitwo czekamy. To nie jest kultura życia Kościoła. To nie jest tylko praktyka Kościoła miejscowego.
Modlitewne czytanie jest czymś podstawowym, ponieważ łączy ze sobą Słowo i modlitwę. I czyniąc to, Słowo to ma sposób na to, żeby w nas zamieszkać, przepoić nas i napełnić w żywy sposób. Wiecie, jest taka osoba, którą nazywają żywą konkordancją. Może być żywą konkordancją, ale nie jestem pewien, na ile Słowo Chrystusa mieszka w nim bogato. To coś innego. Możesz wiedzieć wszystko o Biblii, ale Słowo Chrystusa ledwo co w tobie jest. Aby Słowo Chrystusa mieszkało w nas obficie ze względu na jednego nowego człowieka, musimy pozwalać, by pokój Chrystusowy rozstrzygał w naszych sercach. Te trzy warunki idą ze sobą prawie krok w krok. Potrzebujemy pierwszego jako podstawy dla drugiego. Pierwszy zatem to pokój, a Słowo to drugi. Teraz trzecia rzecz.
Życie z Chrystusem w związku oznacza, że na co dzień nie jesteśmy oddzielenia od Chrystusa. Zamiast tego jesteśmy z Nim jedno i czynimy wszystko w Jego imieniu, dzięki działaniu w Ducha. To jest w wersecie 17. Cokolwiek byście czynili w słowie lub w czynie, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Tutaj o co mi chodzi? Że my żyjemy, my poruszamy się. Prowadzimy codzienne życie w tym imieniu Chrystusa, Pana Jezusa. W związku z Nim, w tej Unii. To znaczy, że żyjemy, prowadzimy codzienne życie w jedności z Chrystusem. Imię odnosi się do osoby. To znaczy, że znajdujemy się w tej osobie. Więc w naszym codziennym życiu nie jesteśmy poza Chrystusem, nie jesteśmy od Niego oddzieleni. Jeśli tak żyjemy, to jak możemy się modlić? Jeśli jesteśmy w oddzieleniu od Niego, jak możemy się modlić? Tego rodzaju modlitwą nowego człowieka. Tego rodzaju modlitwą, która odzwierciedla Jego niebiańskie stawiennictwo. Nie modlisz się w jedności z Nim. Nie koresponduje to do Jego modlitwy. Nie. Dlatego, bracia, musimy prowadzić życie w Duchu, chodząc w Duchu, aby podtrzymać nasze życie modlitewne. D. Musi nad nami panować pokój Chrystusa, Jego Słowo nas zamieszkiwać i my zaś musimy żyć z Chrystusem w związku. Przechodzimy do ostatnich trzech punktów na temat odbijania. To znaczy właściwa modlitwa. Modlitwa według Bożej ekonomii. Tak naprawdę jest to odpowiedź, jest to odbicie, echo. To jest odpowiedź, korespondencja do modlitwy, która już istnieje, którą sam arcykapłan modlił się i wciąż modli się, nawet w tym momencie, gdy to mówię. Właśnie teraz Chrystus modli się po prawej stronie, Boga. Wierzycie w to, czy nie? To jest Chrystus, który umarł i który został wzbudzony, który stoi po prawej stronie Boga, który również stawia się za nami. W Jego śmierci, zmartwychwstanie, w Jego koronowaniu i w Jego wstawiennictwie. To jest w tym wersecie Hebrajczyków. Tak? Jego wstawiennicza posługa. To jest Rzymian 8:34. 7:32. On jest zdolny zbawić nas do końca tych, którzy przychodzą do Niego. 7:26 to było? Ponieważ On żyje, aby zawsze wstawiać się za nimi. W jaki sposób Chrystus zbawia nas dzisiaj do końca? Poprzez to, że Jego życie modlitewne, Jego modlitwa jest podtrzymywana i musimy korespondować do Jego modlitwy. A jako arcykapłan On się za nami wstawia. To jest pierwsza sprawa. On wstawia się jako numer dwa, jako niebiański sługa nam usługuje. To jest druga sprawa. To jest to, czym On się zajmuje w niebiosach, w niebiańskim przybytku. A trzy, jako odkupiciel z siedmiorgiem oczu Boga, sprawuje władzę Boga, żeby wypełnił się Jego zamysł z tronu Boga. Mamy te trzy sprawy. Wszystkie one są częściami Jego niebiańskiej posługi. Numer jeden, jako arcykapłan wstawia się. Jako niebiański sługa, dwa, usługuje nam w swoim udzielaniu, w swoim zaopatrzeniu. A numer trzy, jako odkupiciel z siedmiu rogiem oczu Boga, sprawuje władzę Boga. Wszystko to, żeby wypełnić Jego zamysł. I chciałbym powiedzieć, że to wszystko dzieje się ze względu na istnienie, wprowadzenie jednego nowego człowieka. Te trzy sprawy. Więc treścią naszej modlitwy powinna korespondować do tego, w jaki sposób Chrystus modli się właśnie teraz. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy byli jedno z Nim, żeby była ta komunikacja między niebiosami a ziemią, żebyśmy dołączali się do tronu w naszym duchu. To jest z powodu tej komunikacji, z powodu tego ruchu. Aby to, co dzieje się na tronie, było przekazane w nas, abyśmy my odbili to i przynieśli to z powrotem do tronu. W tą stronę i w tamtą, w tą stronę i w tamtą. Czasami, aby arcykapłan dodał coś więcej, czy coś, co bardziej odpowiada tej sytuacji teraz, by wstawiał się za tym. To jest tak jak cyfrowy przekaz, transmisja, natychmiastowa, cokolwiek w czasie rzeczywistym, cokolwiek jest teraz modlone, to nasz duch to wychwyci. Musimy być tacy właśnie w tym nurcie, na czasie, aby to tak naprawdę Chrystus modlił się z niebios, modlił się do Chrystusa, który jest na ziemi, i żeby Chrystus, który jest na ziemi, modlił się do Chrystusa, który jest w niebiosach. I taki z powrotem, taki z powrotem. To jest to, czym powinien zajmować się Kościół przez te 2000 lat. I to jest to, czy powinien zajmować się Kościół w odzyskiwaniu. Posługa Chrystusowa w niebiosach wymaga od nas odpowiedzi. On nie potrzebuje od nas inicjacji, abyśmy to my rozpoczynali w swoim wstawiennictwie. To znaczy, że nie my zaczynamy. My wciąż czekamy na Niego, na Jego sygnał, na Jego niebiański sygnał, Jego modlitwy z góry. Musimy stać się na ziemi odzwierciedleniem niebiańskiej posługi Chrystusa. Szukać tego, co w górze, oznacza odpowiadać niebiańskiej posłudze Chrystusa. To jest w rozdziale numer 3 w Kolosan. Jeśli zostaliście wzbudzeni razem z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, gdzie jest Chrystus siedzący po prawej ręce Boga. Bracia, nie nastawiajmy umysłu na to, co na ziemi, ale na to, co w górze. Co oznacza, że jesteśmy w tym stanie modlitwy, w stanie modlitewnym. I wówczas nasza modlitwa może korespondować z Jego niebiańską posługą. 2. Szukać tego, co w górze, to oznacza odpowiadać niebiańskiej posłudze Chrystusa. Numer 4. 3. Gdy szukamy tego, co w górze, odpowiadamy na niebiańską posługę Chrystusa i odzwierciedlamy. 4. Żyjemy z Chrystusem po to, żeby być z Nim jedno w Jego wstawiennictwie za Kościołem. Teraz C, 1 i 2. Nasza modlitwa daje Chrystusowi głowie ważność, możliwość realizacji Jego zarządzania poprzez Jego ciało. 1. Podczas gdy głowa działa w niebie, wstawiając się za nami, usługując nam i zarządzając, my jako ciało pracujemy na ziemi, odpowiadając na niebiańską posługę Chrystusa i odzwierciedlając to, co On czyni. Z pewnością modlimy się, aby odbijać, odzwierciedlać Jego niebiańską posługę. Też modlimy się o ten zasób. Wiecie, Paweł, niemalże w każdym liście, nie przestaje modlić się za wami, stawiać się za wami, prosić, błagać za wami. Zachowuje was w pamięci. To tak jakby Paweł, gdy był oddzielony od świętych, on wciąż trudził się i zmagał w modlitwie. Nie przez jego przemawianie słowami, ale wciąż usługiwał, wciąż się trudził poprzez modlitwę. Modląc się do Chrystusa, aby zaopatrywał świętych. aby troszczył się o nich, aby ich pasł, aby czynił ich szczęśliwymi i odżywionymi. Który teraz? D? Jeśli... Amen. Twoje królestwo niech przyjdzie. Niech Twoje królestwo przyjdzie. Gdy modlimy się w taki sposób, bracia, jesteśmy... To znaczy, że przeprowadzamy Boże rządy na ziemi. C. Nasza modlitwa daje Chrystusowi, głowie, możliwość realizacji Jego zarządzania poprzez Jego ciało. To jeszcze raz. To, o czym tutaj jest mowa, to jest modlitwa jednego nowego człowieka. To jest to, czego potrzebujemy. Szybko skończmy. Jeden. Podczas gdy głowa działa w niebie, stawiając się za nami, sługując nam i zarządzając, my jako ciało pracujemy na ziemi, odpowiadając na niebiańską posługę Chrystusa i odzwierciedlając to, co On czyni. Dwa. Gdy się modlimy, jesteśmy niebiańskimi ambasadorami na ziemi, rozszerzeniem Bożego Królestwa. D. Jeśli szukamy tego, co w górze i prowadzimy jedno życie i jedno życie codzienne z Chrystusem, będziemy całkowicie zajęci przedsięwzięciem naszego Mistrza. Nasze serce będzie przybywało z Nim w niebie, gdzie wstawia się On za kościołami, zaopatrując świętych i sprawując Boże rządy. Powinniśmy dążyć do tego, żeby być jedno z Panem w Jego niebiańskiej posłudze i mieć serce, które będzie jedno z Jego sercem, a także powinniśmy pragnąć być jedno z Nim w Jego kapłaństwie, posłudze i zarządzaniu. To są te cztery kierunki naszej modlitwy. Aby odzyskiwanie było Pańskim odzyskiwaniem, musi znajdować się pod kierownictwem Pana. Między Chrystusem w niebie, a na ziemi, a nami na ziemi zachodzi boski przekaz, płynie niebiański prąd. Jeśli nieustannie przyjmujemy boski przekaz i wlewanie w nas zaopatrzenia pochodzącego z nieba oraz doświadczamy transakcji dokonującej się między niebiańskim Chrystusem a nami, odpowiemy na Chrystusowe wstawiennictwo, usługiwanie i sprawowanie Bożego zarządzania. Chciałbym to jest wezwać wszystkich braci przewodzących w kościołach teraz. Aby wszyscy zmagali się, trudzili się, aby weszli w tego rodzaju modlitwę nowego człowieka. Tego rodzaju prawdziwą modlitwę. Tego rodzaju modlitwę, której rezultatem, która będzie miała efekt, która sprawi, że pojawi się jeden nowy człowiek w rzeczywistości i w praktyce. Jestem przekonany, jak już mówiłem, że nic innego nie zadziała, jak tylko modlitwa. Musimy służyć, musimy wykonywać wiele rzeczy. Nie mówię, żebyśmy przestali wszystko robić i tylko siedzieć i modlić się. Ale bracia, musimy się modlić. Chciałbym naprawdę wezwać wszystkich braci, którzy niosą odpowiedzialność, aby wiele się modlili w tych dniach, abyście zbudowali tego rodzaju życie modlitewne, tego rodzaju atmosferę modlitwy, stan w waszych kościołach miejscowych i w życiu waszych świętych w waszych miejscowościach. A teraz prawdziwie miejmy prawdziwą modlitwę, prawdziwego rodzaju modlitwę.